Twórcze tchnienie. Czyli kilka słów o tym, jak zostać autorem. Audycja Karoliny Gaweł.
Pozornie może się wydawać, że początek nowego roku jest równoznaczny z nowymi nadziejami i oczekiwaniami. Nie jest to kłamstwo. Warto jednak zwrócić uwagę na pewien fakt, który potwierdza się nawet w kalendarzu. W styczniu, dokładnie 16, miał miejsce Blue Monday, czyli najbardziej depresyjny dzień w roku. W tym miesiącu temat się nie wyczerpuje, niestety. Z depresją mierzą się przedstawiciele różnych grup wiekowych, społecznych itd. Moja dzisiejsza rozmowa nie będzie w 100% dotyczyła tej płaszczyzny, choć na pewno pewne wątki wybrzmią. W ubiegłym miesiącu razem z Adrianną rozmawiałyśmy o literaturze młodzieżowej, skupiającej się na blaskach i cieniach życia młodego dorosłego. Dziś pragnę ten temat kontynuować i już teraz pragnę powitać na antenie naszego radia moją rozmówczynię, panią dr Karolinę Klimkiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kiedy rozpoczęła się pani przygoda z pisarstwem?
Jeżeli chodzi o wydawanie książek, no to już będzie prawie 9 lat, natomiast obecnie jest rok przerwy, ponieważ kończyłam pisać doktorat i musiałam się na tym skupić. Natomiast jeżeli chodzi o pisanie samo w sobie, no to myślę, że taka forma towarzyszyła mi od dziecka bardziej w formie pamiętników, właśnie jakiejś takiej autoterapii czy takiego wylewania własnych myśli, emocji na papier.
A czy jakaś dobra dusza panią do tego zmotywowała, czy też wspierała na początku tej drogi? Co spowodowało, że po raz pierwszy postanowiła pani sięgnąć po długopis, pióro czy jakąkolwiek inną rzecz, dzięki której można było te swoje wizje, myśli przelać na papier?
Znaczy, jeżeli chodzi o wydawanie książek, to wiadomo, że zawsze znalazła się jakaś osoba, która gdzieś to najpierw przeczytała rodzaj szkicu czy myśli i zainspirowała, czy dała motywację do tego, żeby spróbować wysłać to dalej. Natomiast no, jeżeli chodzi o samo pisanie jako pisanie, no to myślę, że właśnie u mnie to była forma takiej terapii, czyli w sytuacjach trudnych, kryzysowych zaczęłam pisać, w ogóle nie z myślą tego, że ujrzy to światło dzienne, raczej do szuflady, natomiast powstała z tego cała opowieść i pojawił się pomysł, że może skoro mi przelanie tych emocji pomogło, to komuś zapoznanie się z tymi emocjami również może pomóc.
No właśnie, bo często też jest tak, że można powiedzieć teksty, książki, utwory, jakiekolwiek przejawy artystyczne są poniekąd odzwierciedleniem tego, co w autorze tego tekstu kultury siedzi. Tak kolokwialnie mówiąc oczywiście, więc faktycznie też nawet jeżeli czasami pojawiają się takie opory, to warto się przełamać, ale myślę, że do tego też tematu powrócimy jeszcze. Natomiast tak bazując jeszcze na tym, co już zostało powiedziane, w jakim gatunku można umieścić te książki, które pani pisze, czego one dotyczą?
Zaczynałam od książek typowo obyczajowych, kobiecych, jakby zakwalifikowane do tego typu gatunku. Natomiast od 3 książek jest to raczej gatunek new adult, gatunek dla starszej młodzieży, gdzie właśnie poruszam często tematy związane z depresją, ze stratą, śmiercią czy przełamywaniem własnych barier. Być może wynika to z tego, że właśnie od 5 lat pracuję w szkole, od 3 w szkole średniej, więc myślę, że to chyba wpłynęło też właśnie na wydźwięk tych moich książek.
Myślę, że to jest dość takie klarowne to, co tutaj wybrzmiało, ale mimo wszystko zapytam o to, bo rozumiem, że właśnie ta tematyka jest zainspirowana pani pracą zawodową. Ale czy sądzi pani, że właśnie poruszanie takich tematów związanych z tym, co przeżywają młodzi ludzie, nie tylko w tych pozytywnych aspektach, ale tych negatywnych pozwala na takie zasygnalizowanie, czy też zwrócenie uwagi na to, że młodzi ludzie też miewają kryzysy i trzeba jakoś sobie z nimi radzić?
Ja myślę, że w ogóle sztuka, nie tylko literatura, ale i filmy, muzyka, każdy taki rodzaj przekazu artystycznego jest właśnie mostem między tym światem realnym, a tym światem w głowie i fantazji. I myślę, że też wiele osób działa na zasadzie jeszcze stereotypów, wyobrażeń, a właśnie być może tego typu książki czy filmy, taka tematyka właśnie przybliży do tego, co jest realne i pokaże, że w życiu tego młodego człowieka, mimo że on ma 16, 17, 15 lat, dzieje się naprawdę bardzo wiele. Oni przeżywają różne straty, mają swoje demony i kolokwialnie mówiąc, nauka matematyki czy języka polskiego w tym momencie nie jest dla nich też priorytetem. A my bardzo często oceniamy nastolatka przez pryzmat tego, jak on się uczy. Jeżeli się dobrze uczy, a to grzeczne dziecko, nie ma z nim problemu. A często pod tym kryje się coś więcej i ja właśnie to więcej chcę pokazać, dlatego też najnowszą książkę zatytułowałam Ukryte w ciszy. Czyli, że nie zawsze to, co najważniejsze jest widoczne, wykrzyczane, tylko bardzo często to, co widzimy, to jest tylko jakiś rodzaj maski, a to, co najważniejsze jest gdzieś w środku.
Tym bardziej, że chyba młodzi ludzie mają jakiś taki problem z tym, by mówić o tym, co gdzieś w ich wnętrzu się kryje. Może też to wynika właśnie z tych stereotypów, o których pani wspomniała. Często też myślę, że mają oni na uwadze to, że ktoś może od razu odrzucić wagę ich problemów, powiedzieć, że przecież to nie są problemy, inni mają gorzej. Jak sobie radzić z takim nastawieniem? Czy też, tak skoro mówimy o byciu autorem, o tej twórczości, czy też mogłaby pani polecić takim młodym ludziom właśnie terapię, nie tylko taką typową w gabinecie psychologicznym, terapeutycznym i tak dalej, ale też właśnie w szukaniu siebie może, czy w szukaniu wyrażania siebie na różnych płaszczyznach, nawet tych artystycznych?
Ja myślę, że w ogóle sztuka, zresztą jest taka forma terapii, artoterapia. Jest też terapia poprzez pisanie, nawet jest taka książka, która o tym właśnie mówi, o tym całym procesie. Czy forma pisania automatycznego, w którym my jakby wyłączamy poniekąd tą naszą świadomą część i dochodzi do tych naszych nieuświadomionych różnych lęków, obaw, myśli i wtedy poprzez pisanie one wychodzą. Więc myślę, że chyba to tak może zadziałać, o ile ktoś ma też taką potrzebę, bo myślę, że to też nie jest sposób dla każdego. Jeden wyrazi się poprzez pisanie, inny poprzez taniec, ktoś poprzez rysowanie, więc wydaje mi się, że jakby poszukiwanie tego przekazu emocjonalnego może być jakby różny, natomiast myślę, że warto znaleźć taki rodzaj wentylu, przez który będziemy mogli pokazać właśnie tę naszą emocjonalność, wrażliwość, myśli, emocje, które nam towarzyszą w różnych sytuacjach.
Też tak uważam, że każdy musi znaleźć dla siebie taką indywidualną drogę, że nie ma reguły na nic, ale warto tej pomocy szukać, bo czasami są takie sytuacje, pojawiają się, że trzeba sięgnąć po pomoc drugiego człowieka. Ale wracając do pani twórczości, bo przecież o tym tutaj też chcemy rozmawiać, według moich ustaleń w wersji papierowej można dostać 8 książek pani autorstwa lub współautorstwa. Czy ma pani swoją ulubioną? Jeśli tak, dlaczego właśnie ona?
Każda książka jest mi bliska i właśnie bardzo często pada to pytanie w różnego rodzaju wywiadach, czy jest jakaś ulubiona. Wiadomo, że pierwsza jest tą wyjątkową i jest do niej sentyment i mimo, że teraz jak ją czytam, to bym wiele pozmieniała, to jednak jest tam chyba najwięcej mnie jako mnie. Bo to była pierwsza książka, która powstała z myślą o mnie tak naprawdę, a nie o wydaniu. Natomiast każda z tych książek ma pewien pierwiastek, postać, historię, moment, który gdzieś lubię, cenię. Natomiast obecnie, emocjonalnie, poza pierwszą książką, no to chyba Ukryte w ciszy, właśnie ze względu też na to, że dzięki tej książce najbardziej udało mi się nawiązać różnego rodzaju relacji z czytelnikami, z rodzicami właśnie nastolatków, bo o dziwo, mimo że jest to książka z gatunku dla nastolatków, to więcej odzywało się do mnie właśnie rodziców tych nastolatków z taką informacją, że to był też jakiś rodzaj komunikatu między tym rodzicem a dzieckiem. Jedna pani nawet napisała taki dosyć smutny list, bo w konsekwencji jej córka popełniła samobójstwo, ale właśnie jak jeszcze walczyła o to życie, to dała mamie tą moją książkę i powiedziała, może zrozumiesz. I to był taki przekaz do tego, żeby poszli na terapię rodzinną. No niestety tej walki tutaj akurat nie udało się wygrać, ale tego typu historie do mnie napływają. Więc widzę też potrzebę właśnie pisania tego typu książek. Może nie będą one sławne, może nie zarobię na nich dużo, ale jednak tworzą rodzaj takiego mostu i komunikacji, więc to chyba w tym pisaniu cenię najbardziej i dlatego ta najnowsza książka jest mi najbardziej emocjonalnie obecnie bliska.
Ten odzew ze strony czytelników też myślę, że bardzo wiele znaczy. To też świadczy o tym, że po te książki ktoś sięga i też chce je wykorzystać właśnie nawet do takiego codziennego funkcjonowania. Myślę, że też o tym przed momentem pani wspomniała, że też tak pozornie mogłoby się wydawać, że te książki skierowane przede wszystkim do ludzi młodych, bo myślę, że mając na uwadze fabułę, w której to ludzie młodzi wiodą prym, no to jednak ci rodzice mogą tam znaleźć też pewne wskazówki chyba na to, jak ze swoimi pociechami się porozumiewać.
To znaczy staram się przemycać też w tych swoich książkach, przynajmniej odkąd właśnie zaobserwowałam, że te książki też służą jako rodzaj takiej komunikacji, żeby te książki były rzetelne, żeby oczywiście chodzi też o fabułę, bo jednak no to jest jakby pewnego rodzaju rozrywka, ale żeby miały pewien walor taki psychologiczny, może lekko terapeutyczny, informacyjny, więc staram się też zamieszczać takie realne obrazy tych bohaterów. Nie chcę ich ani przecukrować, ani nie zdemonizować. W najnowszej książce właśnie pisałam między innymi o borderline. I gdy pisałam tą książkę, byłam świeżo po studiach psychologicznych i nie czułam się jeszcze autorytetem w tym temacie, dlatego też się konsultowałam z osobami, które się zajmują zaburzeniami osobowości. Rozmawiałam z osobami, które mają diagnozę zaburzenia osobowości z pogranicza, żeby właśnie nie przegiąć ani w jedną, ani w drugą stronę, nie pójść w stronę stereotypu, że jeżeli osoba z tym zaburzeniem trafiłaby na tą książkę, to żeby miała jakąś nadzieję i poczuła się zrozumiana, a jeżeli trafiłby rodzic, nie wiem, partner, to żeby mógł wejść do środka takiej osoby, wiadomo, że jednej z miliona, ale jednak, i być może pierwszy raz zobaczyć, co ona czuje, co ona myśli, jak ta ogarniająca pustka przejmuje kontrolę. Więc staram się, żeby moje książki, mimo tego, że są rozrywkowe, niosły ten walor takiej rzetelności i prawdy.
Ta autentyczność w dzisiejszych czasach w sposób szczególny jest pożądana, więc tym większą wartość ma to, co znajduje się w książkach, które pani tworzy, biorąc pod uwagę to, że te treści są konsultowane właśnie u źródła, tak można by rzec. Czy też to, o czym rozmawiamy, to, że skończyła nawet pani te studia psychologiczne, co też wybrzmiało, jest taką inspiracją do kolejnych książek? W tym temacie myśli pani kontynuować to swoje pisanie, czy jednak będzie to nieco inny klimat?
Myślę, że każda książka jest trochę inna, bo ja się też zmieniam, więc z każdym rokiem doświadczenia i pisania i coraz więcej czytania, myślę, że te książki będą się trochę od siebie różnić, natomiast też myślę, że każdy autor ma pewnego rodzaju swój styl i ten styl chyba po prostu będzie w każdej jednej książce. Ja mam bardziej taki filozoficzny, przemyślewowy, czy jakkolwiek to odmienić, więc te książki wszystkie będą zawierały tego typu element. Na pewno będą o czymś ważnym. Nie umiałabym chyba napisać książki dla książki o niczym. Wiadomo, że takie pozycje są ważne i potrzebne na rynku. Ja również czytam tego typu książki, natomiast nie widzę się jako autorka tego typu pozycji, więc raczej to będą jakieś tematy trudne, złożone, osobiste. Tym bardziej, że pracuję z takimi tematami na co dzień, czy to w gabinecie terapeutycznym, czy w szkole, czy na uczelni, na której wykładam, i też studenci się dzielą pewnymi historiami. Więc myślę, że no po prostu nie muszę daleko szukać, bo mam je na wyciągnięcie ręki. Czasami też zgłaszają się do mnie osoby, tak było też z Bieszczadzką Rapsodią, gdzie to czytelniczka jakby zgłosiła się i poprosiła właśnie, myślę, że rodzaj takiej terapii, że chciałaby opowiedzieć światu swoją historię, ale nie ma talentu pisarskiego, więc prosiła mnie o spisanie, jakby rozmowa z nią, czytanie tych pamiętników, przelanie tego na papier jak najbardziej wiarygodne, było i dla niej ważne, dla mnie też inspirujące. Więc niektóre z tych historii po prostu są realne i czemuś służą i myślę, że ten trend zostanie zachowany, przynajmniej na razie.
Nic, tylko korzystać z tego bogactwa, bo faktycznie tak się często mówi, że niby pracy nie powinno się przenosić do życia prywatnego, ale myślę, że czasami warto z tego skorzystać, zwłaszcza jeżeli ma to na celu przede wszystkim jakąkolwiek formę pomocy, czy to czytelnikom, czy nawet na zasadzie takiej autoterapii. Ale przechodząc jeszcze, czy wracając właściwie do tych książek, nawet bym powiedziała, że do formy ich wydawania, bo teraz są już one w wersji papierowej, ale chciałam zapytać, jak to było wcześniej? Czy publikowała Pani gdzieś swoje teksty?
Nie, ja nigdy nie prowadziłam żadnej takiej formy bloga czy na innych takich formach. Obecnie tak, mam jakieś tam konta, ale to bardziej takie reklamowe, jakieś urywki wyrzucone, żeby ktoś mógł się zapoznać i kupić. Natomiast nie, nigdy to nie było na takiej zasadzie, że gdzieś to było w internecie, a później zostało wydane. To było na pliku w komputerze i po prostu jak przyszła gotowość, to zostało wysłane do wydawcy. Także od samego początku jakby ich życie rozpoczęło się z formą papierową.
Forma papierowa, no teraz już można dotknąć w takiej pełnej krasie tego dzieła, tej pracy, którą też pani włożyła w napisanie, ale czy były jakieś opory z wydaniem właśnie w takiej fizycznej postaci tych swoich książek?
Opory są zawsze. Myślę, że przed tymi pierwszymi recenzjami głównie. I nie chodzi mi tu o krytykę samą w sobie, bo ją w ogóle uwielbiam i uważam, że jest to najlepsza forma rozwoju, o ile jest konstruktywna, bo myślę, że taką krytyką, żeby skrytykować, to też nie ma się co przejmować, bo to raczej świadczy o autorze tej krytyki. Natomiast zawsze jest pewnego rodzaju obawa, jakiś rodzaj lęku, niepewność, ponieważ coś, co było tylko w nas, nam wydawało się jakieś, nagle idzie do opinii publicznej, która może to odebrać w różny sposób, a to jest pewnego rodzaju nasze dziecko, z którym no ja przynajmniej tak wiązałam jakieś hipotezy i nadzieje, a nagle ktoś mi coś zarzuca, czy sugeruje, czy interpretuje to na swój sposób, więc wtedy różne tam emocje powstają. Natomiast no to ja już muszę z tym popracować i to przepracować, bo oczywiście każdy ma prawo do własnej interpretacji tego tekstu, na tym to też polega. Ale myślę, że taka obawa podszyta jakąś niepewnością jest, ale wydaje mi się, że to jest chyba też rodzaj takiej pokory i właśnie przyjęcia tego, że no właśnie, może się zadziać różnie, może się też komuś nie podobać, może ktoś to odebrać na swój sposób, więc jest to taki dreszczyk niepewności.
A czy warto ufać swoim obawom? Bo myślę, że na pewno jest tak. Tutaj między innymi właśnie te obawy przed krytyką, obawy przed takim uzewnętrznieniem się, może trochę obnażeniem siebie, bo o tym też wspomniałyśmy, że niejednokrotnie ten tekst, to dzieło, które zostaje opublikowane, może być takim lustrzanym odbiciem autora. Czy trzeba się bać, czy jednak starać się przełamywać te lęki?
To znaczy, myślę, że to, że odczuwamy jakiś niepokój, wcale nie musi oznaczać, że to jest też coś złego, bo jeżeli odczuwamy jakiegoś rodzaju lęk, to znaczy, że nam zależy, że gdybyśmy chyba nic nie czuli, to byłoby to dla nas obojętne i nie wiem, czy miałoby to jakąś wartość wtedy, przynajmniej dla mnie osobiście. Bo może są autorzy, którzy po prostu traktują to jako hobby, wyrzucają w świat każdą kolejną książkę czy dzieło i nic nie czują. I może im to pomaga, więc nie chcę tego oceniać jakby na płaszczyźnie całościowej, ale mi osobiście ten rodzaj niepokoju, nie nazwałabym tego lękiem w takim klinicznym znaczeniu, ale właśnie takiego niepokoju czy dreszczyka pomaga, bo pozwala mi się też trochę zdystansować, pozwala mi do każdej książki podejść poważnie i zastanowić się, czy ona na pewno jest dobra. Wydaje mi się, że gdyby tego nie było, po prostu pisałabym dla samego pisania i nie miałoby to właśnie takiej wartości, na której mi osobiście zależy. Nie powstałaby taka więź emocjonalna też z tym czytelnikiem. Natomiast zgadzam się z tym, co pani powiedziała, czyli że jednak wychodzi z tej swojej strefy komfortu i żeby ten niepokój właśnie potraktować jako rodzaj sygnału, który daje nam organizm, czyli to jest dla ciebie ważne, więc się martwisz, co ludzie pomyślą, ale nie na zasadzie to w ogóle tego nie pokazuj. No bo wtedy nie mamy jakby, nie możemy się rozwijać, nie możemy iść do przodu, stoimy w miejscu, a myślę, że dla twórcy no to jest najgorsze, co może być.
Tak, zdecydowanie tak to wygląda, bo przecież myślę, że właśnie tak jak tutaj to wybrzmiało, pozwolę sobie jeszcze raz wrócić do tych słów, że ten lęk to też taki, może nawet taka iskra, taki zapłon, by się chciało rzec nawet, to też pokazuje to, że nam bardzo na czymś zależy. I chyba to jest takie naturalne, że kiedy nam na czymś bardzo zależy, to obawiamy się tego, jak zostanie to przyjęte. Chyba trzeba to raz jeszcze podkreślić, że nie można dać się zwieść i nie można dać się zablokować. I też przy okazji tego wątku chciałam zapytać, jaką też wartość, jakie znaczenie ma odpowiedź na to tytułowe twórcze tchnienie.
To jest chyba dla każdego bardzo indywidualna kwestia i nie każdy też musi chyba mieć ten rodzaj weny tchnienia, inspiracji. Bo znam autorów, którzy traktują to jako rodzaj pracy. Tworzą szkic, mają pomysł, opisują bohaterów, wszystko planują i tak naprawdę od samego początku wiedzą, jak ta książka będzie wyglądała, czy utwór muzyczny. Natomiast no, w moim przypadku to w ogóle żyję swoim życiem. I ja się czasami śmieję, że brzmię jak jakaś schizofreniczka, ale znam autorki, które też tak mają, więc się tym pocieszam, że jednak chyba wszystko ze mną w porządku, że moi bohaterowie żyją swoim życiem. Ja nie jestem w stanie zaplanować, jak się książka skończy, bo nawet jak sobie to zaplanuję, to i tak ta akcja pójdzie swoim tempem. Czasami mam wrażenie, że ja po prostu siadam i moim zadaniem jest pisać coś, co odgórnie do mnie spływa, czyli jakiś rodzaj historii. Czasami jestem pytana, dlaczego postacie mają tak na imię, dlaczego mieszkają w Polsce czy za granicą, a ja zawsze odpowiadam, bo po prostu tam żyją i mają tak na imię. Po prostu ich widzę, ten obraz, imię, to miejsce, one są im przypisane, jakkolwiek to nie brzmi. Może to jest właśnie rodzaj tego flow, może to jest rodzaj właśnie tej weny. Więc ja bez tego nie napiszę książki. Nawet jeżeli teoretycznie mam pomysł, to jak nie mam tej iskry, jak to pani nazwała, no to niestety nawet lista zakupów wtedy wyjdzie kwadratowa. No u mnie niestety ten proces wymaga jakiejś takiej zewnętrznej siły i energii do tego, żeby to powstało. Ale tak jak mówię, myślę, że to jest bardzo, bardzo osobiste. Mój mąż na przykład jest muzykiem i on po prostu siada i gra i nie potrzebuje tego. On sobie zaplanuje i mu to wychodzi. Znam autorów, którzy piszą dziennie po na przykład godzinie czy dwóch i zawsze o tej samej godzinie. Ja bym tak nie mogła, więc myślę, że to jest bardzo indywidualne.
Tutaj wiele już padło przy okazji tego ostatniego pytania, ale chciałam się zapytać, żeby to raz jeszcze tak konkretnie wybrzmiało, może mniej lub bardziej konkretnie, ale jednak tak od serca, bo w ramach tego cyklu, którego jestem autorką, próbuję razem z moimi gośćmi, z moimi rozmówcami odpowiedzieć na to pytanie, jak zostać autorem. No właśnie, jak?
Ja myślę, że jeżeli ktoś pisze, to już jest autorem. Że nawet jeżeli kolekcjonuje to coś, co pisze, czy gra, bo autor może być też na wielu płaszczyznach, czyli to jest po prostu jakiś rodzaj twórcy. Czyli jeżeli tworzymy, to jesteśmy autorem. Pytanie, czy mamy odwagę do tego, żeby stać się właśnie pisarzem, muzykiem, rzeźbiarzem, czyli wyjść krok dalej i z tego żyć, zarabiać i pokazać światu. Więc myślę, że to jest chyba ta granica właśnie, tak? Że autorem jest po prostu osoba, która tworzy, nawet jeżeli robi to tylko dla siebie, do swojej szuflady. I pytanie, na ile nam zależy, żeby poznał to świat? I co jest powodem, że tego nie opublikowaliśmy? Czy właśnie ten lęk, czy może po prostu brak takiej potrzeby i pisanie, robienie tego dla siebie, czy może jeszcze coś innego? Ale myślę, że to są już indywidualne historie każdego z nas. Natomiast ja jedyne, co mogłabym powiedzieć, to jeżeli to kochacie, to spróbujcie, bo nic nie można na tym stracić. Jakby jeżeli nawet świat się o tym dowie i nawet to skrytykuje, to jakby wystarczy, że znajdzie się jedna czy dwie osoby, którym się to spodoba, które to zainspiruje, którym być może pomoże, którzy się przy tym uśmiechną, czy poleci im łza. I myślę, że dla tej jednej czy dwóch osób warto.
Bardzo dziękuję za te wszystkie słowa, które tutaj wybrzmiały. Drodzy słuchacze, przypomnę, że moim i Państwa gościem była pani dr Karolina Klimkiewicz. Raz jeszcze dziękuję i myślę, że też życzę kolejnych publikacji i też spełnienia na tej drodze.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i za miłą rozmowę.
Twórcze tchnienie. Czyli kilka słów o tym, jak zostać autorem. Audycja Karoliny Gaweł.